W studiu Dariusz Nowiński, komendant główny Towarzystwa Strzelec, a także laureat Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Miały miejsce uroczystości upamiętniające kolejną 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowane między innymi przez Towarzystwo Strzelec. Te wydarzenia działy się w konkretnych miejscach. Czy to są miejsca, które no właśnie są związane ściśle z Powstaniem Styczniowym, jakby ważne dla tego powstania?
Biorąc pod uwagę fakt, że drugi dzień obchodów miał charakter przemarszu, to właśnie w jego trakcie odwiedzono cztery miejsca, które z Powstaniem Styczniowym ściśle są na terenie Łodzi związane. Uroczystości rozpoczęły się przy Placu Kościelnym, gdzie usytuowany jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, i to właśnie w tym kościele posługę pełnił ksiądz Józef Czajkowski, wikary w czasie, kiedy rozgrywało się Powstanie Styczniowe, który trafił do Łodzi kilka lat wcześniej i który w swoich kazaniach patriotycznych niezwykle mocno akcentował kwestię niepodległości i który zachęcał łodzian, szczególnie łodzian polskiego pochodzenia, bo musimy też pamiętać o tym, że wśród 40 tysięcy mieszkańców wówczas Łodzi Polacy stanowili raptem 21% ludności stałej. No jeszcze dochodziło do tego około 10 tysięcy ludności niestałej, gdzie Polacy rzeczywiście przeważali, ale tak czy tak byli w mniejszości. I właśnie ksiądz Józef Czajkowski był tą osobą, która starała się budzić ducha narodowego, ducha patriotycznego, i w momencie, kiedy nadszedł moment gromadzenia się, mobilizowania łodzian do powstania, był jedną z postaci wiodących. On właśnie przyjmował późnym wieczorem 31 stycznia 1863 roku przysięgę od ochotników w oddziale powstańczym na wierność rządowi narodowemu. I to było pierwsze miejsce. Kolejny punkt, który w czasie przemarszu nawiedziliśmy, to tablica pamiątkowa usytuowana przy ulicy Łagiewnickiej 27. Ona znajduje się na wprost Bałuckiego rynku, a trzeba pamiętać o tym, że właśnie w 1863-1864 roku Bałucki rynek był miejscem straceń. Tutaj władze rosyjskie wieszały łodzian zaangażowanych w powstanie styczniowe. Zarówno tych, którzy walczyli, którzy dostali się do niewoli, jak i tych, którzy działali, jakbyśmy to dzisiaj określili, w konspiracji, a więc byli takim tajnym zapleczem oddziałów powstańczych. Trzeci punkt, który odwiedziliśmy, to Krzyż Powstańczy, jest usytuowany przy zbiegu ulic Łagiewnickiej i Inflanckiej, i w jego pobliżu znajdował się lasek, w którym z kolei w 1864 roku Rosjanie rozstrzeliwali powstańców i gdzie ich prawdopodobnie również grzebali. Warte podkreślenia jest to, że oprócz Polaków, którzy tam ponieśli śmierć, znalazło się również kilku byłych żołnierzy armii rosyjskiej, którzy przeszli z szeregów armii carskiej do szeregów powstańczych. Cały przemarsz zakończył się z kolei przy Dębie Kosynier, to taki pamiątkowy dom usytuowany w Parku Julianowskim, nieopodal końca ulicy Orzeszkowej. I to jest właśnie to miejsce, gdzie 31 stycznia 1863 roku łódcy ochotnicy zgromadzili się, ażeby wyruszyć do oddziałów powstańczych, gdzie odczytany został manifest rządu narodowego, gdzie złożono przysięgę, którą przyjmował wspomniany przeze mnie wcześniej ksiądz Józef Czajkowski, a także gdzie łodzianki wręczyły temu wyruszającemu do walki oddziałowi chorągiew z wyhaftowaną dewizą wolność, całość, niepodległość.
Czym była tajna organizacja spiskowa? To była taka tutaj największa na terenie Łodzi organizacja, która się utworzyła do celów właśnie włączenia się w powstanie styczniowe?
Tak, musimy wziąć pod uwagę fakt, że powstanie nie wyniknęło samo z siebie. Ono było przygotowywane od kilku lat przez zarówno osoby cywilne, jak i osoby wojskowe. Było to tak zwane Stronnictwo Czerwonych, bo to bardziej radykalne. Natomiast równolegle działali również biali, którzy byli bardziej defensywnie, można powiedzieć, nastawieni, jeśli chodzi o poczynania militarne. Bardziej tutaj szli w kierunku pracy organicznej, uzyskiwania pewnych koncesji ze strony władz carskich. Natomiast właśnie ta organizacja spiskowa, o której pani wspomniała, skupiała ludzi, tych, którzy uważali, że czynem trzeba odzyskiwać niepodległość. I ona, jak wspominają osoby uczestniczące w tamtych wydarzeniach, zaczęła się tworzyć w Łodzi mniej więcej 2 lata przed wybuchem powstania. Podzielono Łódź na 3 części. Na część staromiejską, nowomiejską oraz tak zwaną wulkę. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za tworzenie struktur konspiracyjnych. Wyznaczono setników. Poniżej działali dziesiętnicy i oni byli odpowiedzialni za pozyskiwanie członków tej organizacji, a także po części również za ich szkolenie wojskowe. Z tym, że to szkolenie wojskowe rozpoczęło się raptem na kilka tygodni przed wybuchem powstania, więc nie możemy mówić o tym, że ci, którzy poszli do powstania tutaj z Łodzi i okolic, byli dobrze przygotowani wojskowo.
Kto należał do tajnej organizacji spiskowej? Tak z tego, co na szybko sobie przejrzałam, to nie widziałam tam jakichś ziemian, tylko raczej no właśnie urzędnicy administracyjni, aplikanci sądowi, jakaś grupa praktykantów farbiarskich.
Tak, tak. No, powiedzmy sobie szczerze, że tutaj ziemian w okolicy Łodzi aż tak wielu nie było. Przemysłowcy byli narodowości niepolskiej.
Nie zainteresowani powstaniem, absolutnie.
Zdecydowanie,
przeciwnie.
Choć trzeba powiedzieć, że w szeregach powstańczych znaleźli się zarówno ewangelicy, jak i starozakonni, a więc domniemywać należy, że to były osoby innej narodowości niż polskiej, ale oczywiście nie z szeregu tych, którzy decydowali o charakterze przemysłowym tego miasta. Natomiast łodziani, którzy byli bardziej majętni, okoliczni mieszkańcy, rzeczywiście posiadający jakieś większe majątki, jeżeli już w ogóle byli zaangażowani w działania niepodległościowe, to raczej skłaniali się ku białym. Natomiast rzeczywiście warstwa urzędnicza, warstwa rzemieślnicza, zajmująca niższe stanowiska administracyjne czy techniczne w zakładach przemysłowych, bardziej skłaniała się właśnie ku stronnictwu czerwonych i oni tworzyli tutaj na terenie Łodzi struktury, oni przewodzili strukturą tajnej organizacji, która odpowiadała za przygotowanie do powstania i oni nadawali ducha jakby całemu temu ruchowi.
Tutaj mam takie nazwiska, coś więcej wiemy o tych osobach. Piotr Danilewicz, Jan Zieliński.
No tak, Danilewicz to znana rodzina łódzka, jeden z jej przedstawicieli, aplikant sądowy, wyruszył na drogę powstańczą i niestety zginął w bitwie pod Dobrą. A więc niezwykle zasłużona rodzina. Tutaj można by wymienić chociażby również nazwisko Marcelego Kuźnickiego, którego grup widzieliśmy na Starym Cmentarzu. To był 5 z kolei naczelnik powstańczy Łodzi, a więc odpowiedzialny za prowadzenie struktur administracyjnych, tajnych, a oczywiście struktur administracyjnych. Porównać to można do takiego podziemnego państwa polskiego z okresu II wojny światowej. Odpowiedzialny był za nie tylko dostarczanie materiałów opatrunkowych i lekarstw do oddziałów powstańczych, bo był aptekarzem, farmaceutą, ale również za wyznaczanie i zbieranie podatków na rzecz oddziałów powstańczych, bo przecież do prowadzenia wojny, jak powiedział Napoleon, potrzeba 3 rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. On te pieniądze właśnie dla oddziałów powstańczych tu z terenu Łodzi zabezpieczał.
A ta grupa farbiarzy, skąd się wzięli akurat?
Farbiarstwo było jednym z prężniej rozwijających się elementów łódzkiego przemysłu. No tutaj wśród farbiarzy można wymienić chociażby Anastazego Biddorfa, setnika kosynierów, który walczył między innymi właśnie w oddziale Józefa Dworzaczka, który dowodził w czasie bitwy pod Dobrą. I tych farbiarzy było sporo, bo przemysł bawełniany, włókienniczy, który rozwijał się na terenie miasta Łodzi, no wymagał właśnie farbiarzy do tego, żeby nadać ostateczny kolor tym wyrobom, które miały później być sprzedawane. I wśród tego środowiska farbiarzy ten odsetek Polaków był na tyle wysoki, że zgromadziło się tam kilka osób, które czynnie wspierało powstanie. Zarówno w sferze tej materialnej, jak i angażując się w działalność stricte partyzancką.
No właśnie, Biddorfowie to w ogóle też wpisują się chyba w to, co pan powiedział, bo to rodzina chyba ewangelików, tak, którzy w ogóle przybyli na tereny tutaj łódzkie bodajże z Austrii i też bardzo szybko się zasymilowali, bo jakby
bardzo
chwilę wcześniej przybyli, zasymilowali się na tyle, żeby wziąć udział w powstaniu styczniowym.
Dziadek Anastazego Biddorfa nie mówił po polsku, kiedy pod koniec XVIII wieku trafił tutaj w okolice Łodzi, bo mieszkali wcześniej między innymi w Brzezinach. Jego ojciec, Antoni Biddorf, wspierał finansowo powstanie listopadowe, ale nie uczestniczył w nim czynnie. Natomiast Anastazy, młody chłopak, bo raptem 23-letni, już postanowił pójść w szeregi powstańców, a więc można powiedzieć, że w trzecim pokoleniu czuł się Polakiem.
Zresztą order Virtuti Militari dostał, ale to właśnie nie wiem, to on pewnie, tak?
Ja przyznam szczerze, że na temat odznaczenia Anastazego Biddorfa orderem Virtuti Militari nic nie wiem. Natomiast być może należałoby jeszcze poszperać w dokumentach i takie potwierdzenie by się znalazło. Natomiast ja przyznam szczerze, że takiej wiedzy nie posiadam.
Tak mi się wydaje, że w ogóle o tej rodzinie wiele nie wiadomo. To teraz przy okazji stulecia odzyskania niepodległości odbyło się w Muzeum Miasta takie spotkanie właśnie z rodziną.
Z potomkami.
Z potomkami, tak. I właśnie opowiadali o wielu faktach, które nie są powszechnie znane, a oni dopiero też te informacje zbierają, więc być może no, jest to jakiś tam początek też odkrywania różnych tajemnic rodzinnych.
Ja myślę, że wyzwaniem dla historyków powinno być stworzenie jakiegoś słownika biograficznego uczestniku powstania styczniowego z Łodzi okolic, bo mamy tutaj wiele pięknych postaci, które właśnie na takie upamiętnienie zasługują, no poczynając od małżeństwa Piotrowiczów chociażby, tak, najbardziej,
no, tak, najbardziej
znanych.
Znani. Mhm.
Dokładnie, przez tych wszystkich, którzy uczestniczyli tutaj właśnie w tej konspiracji, przez tych, którzy poszli walczyć do oddziałów powstańczych, a z samej Łodzi szacuje się, że było to blisko 1000 osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, że było około 8000 stałych mieszkańców, odliczmy od tego starców, odliczmy kobiety, odliczmy dzieci, no to się nagle okaże, że wcale tak mało tych łodzian do powstania nie poszło. Oczywiście były to również osoby, które tutaj w pobliżu Łodzi zamieszkiwały, czy należały do tej miejscowej części, która nie posiadała stałego meldunku na terenie Łodzi. Niemniej jednak to i tak jest naprawdę procentowo bardzo znaczący udział.
Panie Dariuszu, a jakie były losy księdza Czajkowskiego? Bo ksiądz oprócz tego, że no, wspierał i wygłaszał płomienne kazania, to przecież wziął też udział zbrojnie, tak?
Tak, tak. Wyruszył z tym pierwszym oddziałem, który się zebrał 31 stycznia, przeszedł przez całą Łódź, potem ruszyli w kierunku na Pabianicę Łask, w kierunku Lasów Rozcoszyckich, gdzie operował oddział Oksińskiego i do niego się chcieli przedostać. Natomiast no, tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że zainterweniowali Rosjanie, doszło do starcia z częścią tego oddziału, on został rozproszony. Ksiądz Czajkowski przez czas jakiś uczestniczył w działaniach powstańczych, natomiast później przedostał się za granicę, pod koniec lat 60. przebywał w Paryżu, natomiast później przedostał się do Belgii i tam bodajże w Antwerpii przez wiele, wiele lat wspierał Polaków, którzy znaleźli się na emigracji i zmarł kilkadziesiąt lat po zakończeniu powstania styczniowego.
Kolejna też, myślę, że ważna postać również księdza i to też chyba z tego samego kościoła, tak? Ksiądz Jakubowicz.
Bodajże tak, chyba był, nie wiem, czy nawet nie był proboszczem.
Proboszczem, ale... tak, bo ten był wikarym, a tamten tak. Był chyba tak proboszczem. Znalazłam takie informacje, że rok później już odprawiał nabożeństwo żałobne w intencji uczestników powstania i za to między innymi został zesłany w głąb Rosji, wrócił chyba dopiero po 19 latach, ale już nie do Łodzi.
No niestety, takie były losy wielu, wielu, nie tylko księży, ale wielu Polaków. Tutaj mamy przykłady łodzian, którzy zostali właśnie za działalność niepodległościową, patriotyczną, zsyłani na wiele, wiele lat na Sybir czy w głąb Rosji i wielu z nich nie wróciło, bo tutaj akurat przywołany przez panią ksiądz miał to szczęście, że do Polski zdołał powrócić. Natomiast wielu uczestników powstania, w tym łodzian, no, takiej możliwości już nie miało. Znalazło swój wieczny spoczynek daleko od rodzinnych stron.
Można powiedzieć, że tych syłek było więcej niż, bo wspominał pan o tym, że powstańców wieszano, rozstrzeliwano również, tak?
Tak, no umówmy się, że ksiądz Jakubowicz prawdopodobnie odprawiał mszę w intencji między innymi tych, którzy dosłownie kilkaset metrów od kościoła zostali powieszeni na obecnym miejscu, w którym się znajduje Bałucki Rynek. To przecież tak naprawdę bliskie sąsiedztwo tego kościoła, więc niewątpliwie ksiądz miał doskonałą wiedzę na temat postępowania Rosjan, a być może nawet był świadkiem tych egzekucji.
Czy wiemy, gdzie mogli być pogrzebani wszyscy ci rozstrzelani albo powieszeni? Bo na cmentarzu starym są też jakieś zbiorowe mogiły również
to znaczy,
uczestników
powstania.
Jeśli
chodzi o rozstrzelanych w okolicach tego krzyża powstańczego, o którym mówiłem, który znajduje się w pobliżu ronda powstańców 1863 roku, to niestety ich mogiły nie zostały odnalezione. Natomiast na starym cmentarzu ta zbiorowa mogiła, o której pani mówi, to jest kwatera weteranów Powstania Styczniowego, a więc tych, którzy zmarli z przyczyn naturalnych.
Naturalnych już
oni
później.
Tam zostali, rozpoczęto ich pochówek tam od 1916 roku, a więc od momentu, w którym już Rosjan na terenie Łodzi nie było. Władze niemieckie nie miały nic przeciwko temu, no a potem oczywiście już w niepodległej Polsce nie było żadnego problemu, żeby właśnie w jednym miejscu tych weteranów chować, tym bardziej, że akurat decyzją naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego wszyscy uczestnicy Powstania Styczniowego, którzy nie posiadali stopnia oficerskiego, do tego stopnia zostali automatycznie awansowani. Zaprojektowano dla nich specjalny mundur i otaczano naprawdę olbrzymim szacunkiem. Dostawali dożywotnią rentę, opiekę medyczną, opiekę społeczną. A właśnie ta kwatera była takim elementem też oddania czci i szacunku tym weteranom.
To jeszcze tutaj, jeśli jesteśmy przy nazwiskach, to chciałam zapytać jeszcze o dwie osoby, które no też w którymś momencie przejęły dowództwo nad takim oddziałem 500-osobowym. Józef Sawicki, który został potem jednak odwołany, zastąpił go Józef Dworzaczek, tak?
Tak. Józef Dworzaczek to lekarz wywodzący się z Łęczycy, który stanął na czele oddziału zorganizowanego właśnie przez Józefa Sawickiego. Józef Sawicki miał za sobą przeszłość wojskową, natomiast charakterologicznie niestety nie do końca chyba sprawdzał się jako dowódca. Oprócz tych cech i umiejętności wojskowych, które posiadał, zabrakło mu umiejętności współpracy z innymi ludźmi. Zastąpił go, tak jak powiedziałem, Józef Dworzaczek, który nie miał doświadczenia wojskowego i którego po części można powiedzieć, że chyba można obarczyć odpowiedzialnością za przegraną pod Dobrą. On z tej bitwy się wydostał, ranny, ale dostał się do niewoli. Schwytali go koloniści niemieccy w Nowosolnej. Skazany został na karę śmierci przez władze rosyjskie, natomiast ułaskawiono go i zamieniono mu to na karę bodajże 12 lat zesłania za to, że nie uchylił się od niesienia pomocy rannym żołnierzom rosyjskim w maju 1863 roku. Został zesłany w głąb Rosji i tam zakończył żywot. Są trzy wersje, że zmarł w 1869, 70 albo 71 roku. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, w którym roku. Natomiast jeśli chodzi o Józefa Sawickiego, to tu sytuacja wygląda dużo gorzej, ponieważ, tak jak powiedziałem, on został odwołany z funkcji dowódcy tego oddziału. Później kilkakrotnie próbował tworzyć kolejne oddziały. Za każdym razem niestety okazywało się, że nie dorósł do funkcji dowódczych i nie wdając się w szczegóły, powiem tylko, że decyzją sądu został skazany na karę śmierci i wyrok wykonano.
To jeszcze mam tutaj postać i taki oddział i jakaś potyczka pod Wronowicami. 1 lutego oddział Józefa
Oksińskiego.
Oksińskiego, tak
to jest. To jest właśnie to, co powiedziałem o tym oddziale łódzkim, który w nocy z 31 stycznia na 1 lutego wymaszerował z Łodzi w kierunku właśnie oddziału rasów rozsoszyckich i oddziałów dowodzonych przez Oksińskiego. Oksiński to absolwent szkoły wojskowej w Genui i w Cuneo, która przygotowywała właśnie kadry dowódcze dla przyszłego zrywu niepodległościowego w Polsce. W czasie tej potyczki pod Wronowicami część tego oddziału została rozbita, natomiast Oksiński dalej prowadził działalność powstańczą i okazuje się, że miał zarówno bardzo pozytywne umiejętności dowódcze, jak i administracyjne, organizacyjne, bo potem w późniejszej części powstania odpowiadał również za sferę organizacyjną, nie tylko za dowodzenie. Także to jest niewątpliwie ta postać, która tutaj w regionie łódzkim, szczególnie w okolicach Sieradza i pobliskich miejscowości, niewątpliwie żyje w pamięci tych osób, które powstaniem styczniowym się interesują.
Czy to są w zasadzie wszystkie potyczki i bitwy, te Wronowice, Dobra,
Nie, no mamy Dalików. Tutaj jeszcze chociażby Wolę Cyrusową, gdzie starcie dużo większej partii powstańczej niż pod Dobrą, bo tam oddział liczył około 1000-1200 powstańczych. Tych potyczek było bardzo dużo, bo w całym powstaniu styczniowym doliczyć ich się można dobrze ponad 1000. I tutaj, mimo że Łódź i okolice nie należały może do tych pierwszoplanowych terenów, na których rozgrywało się powstanie, to niemniej jednak, patrząc chociażby na wykaz miejsc, w których pochowani są powstańcy styczniowi tutaj w okolicy Łodzi, widzimy, że one są rozrzucone po całym województwie. To nie jest tylko Łódź, najbliższa okolica, to są Podębice, to jest Opoczno, to jest Tomaszów Mazowiecki. A więc tereny, o których tutaj za wiele nie mówimy w dniu dzisiejszym, ale które również w pamięci mieć należy i wokół których gromadziły się oddziały, spośród których mieszkańców wodzili się powstańcy, gdzie również znaleźli swoje miejsce spoczynku.
Dlaczego dochodziło do tylu potyczek? Pewnie trudniej było się skomunikować niż w późniejszych czasach. Czy to wynikało właśnie z tego, że były małe grupy, które, nie wiem, nie zdążyły się uformować?
Nie mamy pewnie czasu, żeby mówić o przygotowaniach do wybuchu powstania. Ono troszkę tak niespodziewanie nastąpiło. Biorąc pod uwagę fakt, że wówczas wiadomości przesyłane były najczęściej przez kurierów, nie mieliśmy maili, nie mieliśmy telefonów, nie można było posłużyć się krótkofalówkami, to również te informacje docierały niekiedy z opóźnieniem, a niekiedy wręcz w ogóle nie docierały. I stąd również to, co pani redaktor powiedziała, mniejsza komunikacja, utrudniona komunikacja, powodowały, że gromadziły się grupy, które nie do końca wiedziały nieraz, gdzie koncentrują się większe oddziały i jak do nich dołączyć. Tym bardziej, że no również biorąc pod uwagę nacisk ze strony armii rosyjskiej, musiały się one dość często przemieszczać. To nie było tak, że stacjonowały w jednym miejscu po tydzień, dwa, trzy tygodnie, choć oczywiście takie przypadki również były, ale raczej miało to miejsce w tych terenach, gdzie ukształtowanie sprzyjało przebywaniu większych oddziałów powstańczych, chociażby w Górach Świętokrzyskich oddział Langiewicza potrafił niekiedy kilka dni przebywać w jednym miejscu, natomiast tutaj w okolicach Łodzi tych lasów było zdecydowanie mniej. Było niezwykle trudno się ukryć przed armią rosyjską, a weźmy pod uwagę fakt również, że chociażby oddział Dworzaczka, o którym mówiliśmy, i bitwa pod Dobrą, to konsekwencja pewnej manifestacji siły, którą przeprowadził ten oddział. On obszedł tutaj okoliczne tereny przez Zgierz, Stryków, Brzeziny.
Rosjanie zdążyli się dowiedzieć.
Tak, dowiedzieć się, ale dowódca uznał, że jakby konieczność wzbudzenia zapału, pozyskania kolejnych chętnych do oddziałów powstańczych wymaga takiej manifestacji, pokazania, że jesteśmy, będziemy tutaj walczyli, szukajcie nas, zgłaszajcie się do nas, będzie nam wtedy łatwiej przy większej ilości osób. No ale konsekwencje były takie, jakie były. I te potyczki, o których tutaj od tego wyszliśmy, rzeczywiście były z jednej strony konsekwencją braku zgromadzenia większych sił w jednym miejscu, a z drugiej strony również tego, że Rosjanie po pierwszym zaskoczeniu przeszli do kontrnatarcia i oni bardzo intensywnie tych oddziałów poszukiwali, a w momencie, kiedy je wykryli, no, rzucali przeciwko nim z reguły dość mocne siły, lepiej uzbrojone, lepiej wyszkolone. I Polacy niejednokrotnie właśnie, dlatego mówimy o potyczkach, nie o bitwach, po krótkim czasie widząc przewagę Rosjan, bądź ulegali, bądź też się wycofywali, wiedząc, że nie mają zbyt wielkich szans na przeciwstawienie się takim wojskom.
Jakie w takim razie były reperkusje poza, już mówiliśmy, tymi rozstrzeliwaniami, powieszeniami, zsyłkami, jeszcze takie dalej sięgające upadku powstania?
Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że już nawet nie po upadku powstania, ale w czasie powstania, chociażby w samej Łodzi nałożono bardzo ostry rygor na administratorów i właścicieli nieruchomości. Byli oni pod odpowiedzialnością karną i finansową, zobligowani do tego, żeby meldować o każdej osobie, która nocuje w ich pomieszczeniach. Właściciele restauracji, barów, no barów może wtedy nie było, tak, ale jakichś szynków, byli zobligowani do informowania o podejrzanych osobach, które się zgromadziły i spiskują prawdopodobnie. A więc ten terror właśnie nałożony na ludność cywilną wzrósł niepomiernie. Oczywiście zabraniano chodzenia w strojach żałobnych kobietom, bo przecież kobiety na znak pamięci o poległych, jeszcze nawet przed powstaniem, w czasie manifestacji, chociażby w Warszawie, które miały miejsce, gdzie zginęły setki Polaków, chodziły ubrane na czarno. I oczywiście władze rosyjskie, wiedząc, że jest to swego rodzaju symbol, jest to upamiętnienie tych, którzy oddali swoje życie za Polskę, takiego ubioru zabraniały. A więc tutaj te restrykcje administracyjne były niezwykle dotkliwe, bo kary, które nakładano, były bardzo, bardzo wysokie. Tutaj też przykładem można podać chociażby praktykanta, którego zatrudniał Marceli Kuźnicki. On musiał za to, że zaangażowany ten jego praktykant był w działalność niepodległościową, zapłacić 500 rubli kary. 500 rubli kary, pół wieku później mniej więcej jeden rubel wystarczał, żeby spokojnie utrzymać się przez cały dzień. Czyli możemy przyjąć, że to była równowartość mniej więcej półtora rocznego dochodu, który generowała taka zwykła, przeciętna osoba. No być może aptekarz był lepiej sytuowany i było go stać na nieco więcej. Natomiast jeśli chodzi o takiego zwykłego robotnika fabrycznego, to jeden rubel dziennie to była naprawdę duża kwota. Mówię, to było pół wieku później. Więc w czasach, kiedy funt mięsa kosztował kilka kopiejek w Łodzi, no to przemnóżmy to przez 500 rubli, przemnóżmy to jeszcze przez powiedzmy 20, żeby 5 kopiejek razy 20 daje nam dopiero 1 rubla. No i mamy chociażby tutaj w tym momencie obraz tego, jak dotkliwa to była kara.
To już na zakończenie mówi się, że powstanie styczniowe, które wybuchło 156 lat temu, to był największy w XIX wieku zryw narodowy. Bardziej liczebne było powstanie listopadowe. Natomiast tutaj, jak rozumiem, liczy się to, że tam przede wszystkim wojsko, tak? Tutaj już nie było takich formacji wojskowych, tylko można powiedzieć, że taka obywatelska inicjatywa, tak?
Tak, no charakter wojny był zupełnie inny. W powstaniu listopadowym mieliśmy właśnie regularne oddziały, szkolone co prawda przez oficerów podległych dowództwu rosyjskiemu, ale uważanych za oddziały polskie. Służba w tych oddziałach to nie była służba przez kilka miesięcy, przez rok czy przez dwa, tak naprawdę
tylko
przez długi
okres
czasu.
Tylko jeszcze wszyscy pamiętali pewnie jeszcze wojny napoleońskie.
Wielu oficerów, tak. Oficerowie generalnie mieli doświadczenie jeszcze z wojny napoleońskiej, a więc było wielu praktyków. Natomiast jeśli chodzi o powstanie styczniowe, to poza tymi, którzy gdzieś otarli się najczęściej o służbę w armii pruskiej, bo jeżeli mówimy o dowódcach, którzy mieli jakieś doświadczenie, to najczęściej byli to żołnierze byłej armii pruskiej, którzy przez kilka lat tam służyli, byli czasami szeregowymi, czasami podoficerami, było kilku oficerów. Natomiast ciężko mówić o szeregowym żołnierzu, który wyszedłby z armii rosyjskiej, bo służba w armii rosyjskiej trwała 25 lat i tak naprawdę właśnie branka, którą zaproponowano jako formę uśmierzenia buntu Polaków Rosjanom przez hrabiego Wielopolskiego, stanowiła niezwykle dotkliwą karę, bo 25 lat wracało, jak przeliczono bodajże w okresie między powstaniem listopadowym a powstaniem styczniowym z kilkanaście procent tych, którzy do armii poszli. A więc no nie można było liczyć na to, że żołnierz, który wrócił po 25 latach służby, jeszcze pójdzie do powstania. Takich żołnierzy praktycznie wielu nie było. I bazowano na materiale ochotniczym, na zaciągu, który odwoływał się tylko i wyłącznie do pobudek patriotycznych, narodowych. A co za tym idzie, był to materiał niewyszkolony, więc powstanie styczniowe miało zupełnie inny charakter, bardziej ochotniczy. Wojna oczywiście też miała charakter partyzancki, a nie walk regularnych oddziałów, nie było frontu. Więc z tego punktu widzenia patrząc, niewątpliwie to powstanie rzeczywiście było takim największym zrywem, choć wydaje mi się, że ilościowo, gdybyśmy porównali również tych, którzy poszli do boju w latach 1863-64 z tymi, którzy walczyli w powstaniu listopadowym, to wydaje mi się, że tu również proporcje raczej przechylałyby się na rzecz powstania styczniowego.
Panie Dariuszu, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziś moim i Państwa gościem był komendant główny Towarzystwa Strzelec, a także laureat Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii, pan Dariusz Nowiński.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
A ja tylko jeszcze przypomnę, że za chwilę serwis informacyjny, a po godzinie 21:00 studio reportażu i dokumentu.